Dzisiaj będę mówił na temat, jak być osobą pełną Ducha Świętego. Bożą doskonałą wolą dla każdego z nas jest to, abyśmy byli zawsze pełni Ducha Świętego. On po to tego Ducha Świętego zesłał w Dzień Zielonych Świąt. I tylko kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, tylko wtedy nasze chrześcijańskie życie jest naprawdę fascynujące. Firma Mercedes wypuszcza co jakiś czas nowy model samochodu. I ten samochód jest bardzo piękny, elegancki, ale na nic to, jeżeli się do niego nie zatankuje paliwa. Będzie bezużyteczny, jeżeli bak będzie pusty, tak? I tak samo jest z naszym życiem. Jesteśmy pięknie stworzeni w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wszyscy pięknie przez Boga ukształtowani. Piękniejsi niż nowe modele Mercedesa. Ale jeżeli nie ma w nas pełni Ducha Świętego, nie osiągniemy celów, nie osiągniemy przeznaczenia, jakie Bóg ma dla nas. Biblia mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale czytamy w pierwszych 4 wierszach, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Duch Święty stąpił w Dniu Zielonych Świąt. Dlaczego akurat w tym dniu on stąpił, a nie w jakiś inny dzień? Po pierwsze dlatego, że kiedyś, dużo wcześniej, wiele set lat wcześniej, 50 dni po święcie Paschy, właśnie w dzień 50 Żydzi otrzymali od Boga 10 przykazań. I te 10 przykazań do dzisiaj stanowią podstawowy kodeks moralny, etyczny naszego życia, chrześcijaństwa i nawet ludzi, którzy nie są czy nie utożsamiają się z Kościołem chrześcijańskim. I teraz Duch Święty wstępuje również w dzień 50. Po co? Po to, aby pokazać nam, że dzięki Niemu my możemy te 10 przykazań wypełnić w swoim życiu. Wielu Polaków mówi, ważne jest 10 przykazań. Mówią, o, jeżeli będziemy tylko wypełniać 10 przykazań, wszystko będzie dobrze. Słyszeliście takie stwierdzenie? Ja słyszałem nieraz. To prawda. To prawda. 10 przykazań to Boży kodeks dla naszego życia. Ale niestety bez Ducha Świętego jest niemożliwe wypełnić te przykazania. To dopiero dzięki Duchowi Świętemu mamy moc i siłę, aby te przykazania wypełniać. Nie wystarczy je znać, nie wystarczy je czytać, nie wystarczy nawet starać się je wypełnić. Potrzeba przyjąć Ducha Świętego, Jego moc, Jego obecność i to On uzdania nas do wypełniania tych 10 przykazań każdego dnia, tak? Po drugie, Duch Święty wstąpił w Dzień Zielonych Świąt, ponieważ było to święto żniw, żydowskie święto żniw. Tak my tu mamy napisane, czas żniwa, mamy cały czas to święto. A więc każdy, kto przyjmuje Ducha Świętego, wydaje owoc. Jest tak jakby gotowy do żniwa. Jest osobą, która wydaje dobry owoc w swoim życiu. Dlatego chrześcijanin powinien być zawsze zielony. Szczególnie zielonoświątkowiec powinien być zawsze zielony. Jak widzicie, dzisiaj ubrałem zieloną koszulę z tej okazji. Nigdy nie suchy. Nigdy martwy. Nigdy wysuszony. Nigdy zaschnięty. Nigdy sztuczny. Ale żywy dzięki Duchowi Świętemu, wydający owoc dzięki Bożemu Duchowi, bo my jesteśmy tym Bożym żniwem. Po trzecie, Zielone Święta to również tak zwane święto pierwocin. Żydzi przynosili pierwsze zbiory Bogu, dziękowali Bogu za te dary, za te zbiory, jakie Bóg im dał. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że w Dzień Zielonych Świąt Bóg dokonał pierwszego zbioru. 3000 osób nawróciło się do Jezusa Chrystusa. To był fajny zbiór. Ale to był dopiero początek. To były te pierwsze zbiory. Pastor Tomasz powiedział, że dzisiaj żyjemy już w tej końcówce czasów i że dzisiaj zbiory są o wiele większe. Dzisiaj się nawraca do Chrystusa mnóstwo ludzi. Nawracają się muzułmanie, nawracają się ateiści, nawracają się gnostycy, nawracają się buddyści i wiele różnych krajów, różnych nacji, różnych grup etnicznych nawraca się do Jezusa Chrystusa, ponieważ Duch Święty to powoduje. On jest tym, który zbiera te Boże żniwo na ziemi. Dlaczego jest tak ważne, aby posiadać Ducha Świętego? Po pierwsze dlatego, że Duch Święty wprowadza nas do Bożej rodziny. Biblia mówi, że dzięki Duchowi Świętemu wołamy do Boga Abba Ojcze. Abba, nie ten zespół szwedzki, ale słowo Abba znaczy tata, tatuś. Dzięki Duchowi Świętemu mamy taką relację z tym Bogiem w niebie, że nazywamy Go swoim tatą. Prezydent Aleksander Kwaśniewski dla każdego z nas jest panem prezydentem, ale dla swojej córki jest tatą. Kiedy jego córka do niego przychodzi, ja nie myślę, że ona mówi: panie prezydencie, czy mogę z panem chwileczkę porozmawiać? Ona po prostu przychodzi i mówi: tata, daj kasę. Ona ma z nim inną relację niż my. Ona jest jego córką. Tak samo dla wielu ludzi Bóg jest po prostu Bogiem, gdzieś tam daleko. Jakąś istotą nie do końca poznaną. Dla nas dzięki Duchowi Świętemu jest tatą. Kiedy wstąpiłem w związek małżeński z moją piękną żoną Lidzią, dzięki niej, jej ojciec, który był dla mnie kompletnie obcym człowiekiem, nagle stał się moim tatą. Nagle to już nie jest pan Jan, to jest tata. Dzięki mojej relacji z moją żoną. A więc dzięki naszej relacji z Duchem Świętym, ten Bóg gdzieś tam daleko staje się naszym tatą, staje się naszym ojcem. Mówimy do Niego: Abba Ojcze. To czyni Duch Święty. Po drugie, Duch Święty wprowadza nas do Bożej obecności. Jest napisane, że dzięki Duchowi Świętemu mamy dostęp do Boga. On pomaga nam się modlić. On uczy nas modlitwy. Nie wiemy, jak się modlić, nie wiemy, jak należy się modlić. A On nas tego wszystkiego uczy. On pomaga nam rozumieć wolę Bożą. Tak szybciutko, gdybyście mogli otworzyć Efezjan, rozdział 1, wiersze 16 do 18. Popatrzcie, jak Duch Święty pomaga nam rozumieć wolę Bożą. Jak pomaga nam wejść w Boży wymiar. Może siedzisz tutaj na nabożeństwie i ja coś mówię, pastor Tomasz coś mówi, a ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, o czym my mówimy. Nie rozumiesz tego. Powinieneś prosić Ducha Świętego, aby udzielał ci mądrości i poznania, aby poznawać Boga jak najlepiej. Apostoł Paweł mówi: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich i prosić, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Chciałem, żebyście sobie podkreślili albo zapamiętali pewne kluczowe słowa z wiersza 17 i 18. Po pierwsze, mądrość. Duch mądrości. Po pierwsze, mądrość. Po drugie, objawienie. Po trzecie, poznanie. Te trzy słowa występują w wierszu 17. Mądrość, objawienie i poznanie. Teraz wiersz 18. Oświecenie. Serce. Oczy serca. Wiedza, abyście wiedzieli. Popatrzcie, ile tu jest wspaniałych aspektów działania Ducha Świętego w naszym życiu. On daje nam mądrość, daje nam objawienie, daje nam poznanie, oświeca nas, otwiera nasze oczy i daje nam wiedzę, abyśmy widzieli i wiedzieli, o co chodzi, tak? To wszystko jest dzięki Duchowi Świętemu. Patrzcie, ile On dla nas robi. Patrzcie, jak On wspaniale się o nas troszczy. Po trzecie, Duch Święty wprowadza nas w Boży charakter, tak zwany owoc Ducha. Stajemy się coraz mniej podobni do naszych rodziców, a coraz bardziej podobni do naszego Ojca w niebie. To jest proces, kiedy ten owoc dojrzewa. To jest oznaka dojrzałości. Głównym składnikiem tego owocu jest miłość. Owocem zaś ducha są, po pierwsze, miłość. To jest pierwszy składnik. Następnie Duch Święty wyposaża nas w dary ducha. Czytamy o tym w Słowie Bożym, że On daje nam dary. Każdemu daje jakiś dar. Te dary się różnie w nas przejawiają. Wszystko jest dla wspólnego dobra. To jest wszystko działanie Bożego Ducha. Po piąte, Duch Święty wyposaża nas w moc doświadczenia. W moc do tego, byśmy zanieśli Ewangelię o Jezusie Chrystusie aż po krańce świata, aż po krańce ziemi. Abyśmy byli Jego świadkami, abyśmy świadczyli o Nim. Ja byłem świadkiem wypadku drogowego i zostałem powołany na świadka w sądzie i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, co to znaczy być świadkiem. Jaka wielka odpowiedzialność na mnie spoczywa. I jeżeli pani sędzina wyśle mi pisemko, to ją to nie interesuje, czy mi to pasuje, czy mi nie pasuje, czy ja się tak czuję, czy nie. Ja mam tam się stawić w sądzie na odpowiednią godzinę i zeznawać. Więc być świadkiem to znaczy być odpowiedzialnym przed Bogiem za to, co nam uczynił, co do nas powiedział, abyśmy to dalej przekazywali innym, tak? I Duch Święty nas do tego uzdania, daje nam do tego moc. Więc Duch Święty jest naprawdę wspaniałym przyjacielem, wspaniałym Bogiem, który chce nas błogosławić i prowadzić. I w końcu porozmawiajmy o tym, jak być pełnym Ducha Świętego. Jak być pełnym Ducha Świętego? Jak żyć na co dzień w pełni Ducha Świętego? Skoro Słowo Boże mówi, bądźcie pełni Ducha. Więc po pierwsze, aby być pełnym Ducha Świętego, przyjmij Ducha Świętego. Po pierwsze, przyjmij Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą, którą trzeba przyjąć. Duch Święty jest osobą, tak jak mąż i żona, tak jak twój przyjaciel, tak jak twoje dziecko, to jest osoba. Musisz ją przyjąć, musisz zacząć z nim żyć. Zaprosić go do swojego życia. Otworzyć się na niego. Czasami Duch Święty jest przedstawiany w formie olejku albo gołąbka. To jest wszystko fajnie. Czy płomyka ognia, to jest wszystko fajnie, ale w tym możemy nie uchwycić tego, że on jest osobą. On jest Bogiem. I on chce z tobą przebywać. Dlatego po pierwsze przyjmij Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 19, czytamy, że apostoł Paweł poszedł do Efezu i zapytał się pewnych wierzących i pyta się, czy otrzymaliście Ducha Świętego. A oni powiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że ktoś taki jest. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. A więc Paweł wyjaśnił im, kim jest Duch Święty, co czyni Duch Święty. I wtedy czytamy, że Paweł włożył na nich ręce. Kiedy włożył na nich ręce i modlił się, wstąpił na nich Duch Święty i oni otrzymali Ducha Świętego i mówili językami i prorokowali. Więc po pierwsze, jeżeli chcesz przyjąć Ducha Świętego, dowiedz się na jego temat jak najwięcej. Kiedy chciałem poślubić moją żonę, chciałem się o niej dowiedzieć jak najwięcej. Chciałem spędzać z nią jak najwięcej czasu, żeby dowiedzieć się, jaka ona jest, jaki ma charakter, czy potrafi gotować, czy nie potrafi gotować. I takie inne rzeczy. Chciałem poznać tę osobę, poznać ją jak najlepiej, zanim powiem jej tak, prawda? Więc wiecie, to działa w dwie strony. A więc dowiedz się na temat Ducha Świętego. Czytaj, są dobre książki, są dobre kasety, są materiały, które pomogą ci zrozumieć, kim jest Duch Święty. Zapragnij go posiadać. Proś Boga, by ciebie napełnił. Wiecie, ja prosiłem, to pragnienie we mnie tak narastało gdzieś przez pół roku. Ja modliłem się o to, ja prosiłem Boga. Boże, daj mi Ducha Świętego. Boże, daj mi Ducha Świętego. Modliłem się o to długo. Pościłem. Swoje życie oczyszczałem. Naprawiałem pewne sprawy. Nawet się pogodziłem z kolegą z podwórka. Po prostu tak mi zależało na tym, żeby tego Ducha Świętego otrzymać. I modliłem się i wołałem o to do Boga. Proś również innych, aby się o ciebie modlili. Czytamy, że Paweł włożył na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Inni powinni też modlić się o ciebie. Powinieneś prosić o to, aby się inni modlili o ciebie. Ja prosiłem najlepszych ewangelistów w Polsce. Pastor Milewski wkładał na mnie ręce. Nic się nie stało. Inni Ale ja szukałem tego, ja prosiłem, ja zabiegałem o to, jak tylko była okazja, gdzieś ktoś mówił, będziemy się modlić, ja wychodziłem do przodu, ja chciałem to otrzymać. Następnie przyjmij z wiarą Ducha Świętego. Bądź otwarty na to, że Duch Święty stąpi na ciebie i wtedy otrzymasz osobę Ducha Świętego. Przyjmiesz go do swojego życia. W końcu nasze ciało to jest jego świątynia. Duch Święty nie ma ciała, my jesteśmy jego ciałem. Ty jesteś jego ciałem, ja jestem jego ciałem. On chce zamieszkać w nas, my jesteśmy jego świątynią. Poproszę Bartka. Bartek opowie wam w kilku słowach, w jaki sposób on niedawno przyjął Ducha Świętego.
Chwała Bogu. I tak jak pastor powiedział, chciałem złożyć świadectwo. I to było około 3 miesięcy temu, podczas nocnego czuwania w zborze. I wtedy spotkałem się z przyjaciółmi ze zboru. I zapragnąłem zostać ochrzczonym Duchem Świętym i poprosiłem ich, żeby się o mnie modlili i nałożyli na mnie ręce i modlili się o mnie, błogosławili mnie i wtedy moje oczy zalały się łzami radości, a moje usta chwaliły Boga modlitwą na językach i jestem bardzo z tego radosny z tego powodu i chciałbym zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni Duchem Świętym do modlitwy o ten dar, gdyż Bóg nie ma względu na wiek i płeć, tylko dla Niego liczy się pragnienie serca i miłość do Niego. Dziękuję bardzo.
Tak jest, więc po pierwsze przyjmij Ducha Świętego. Po drugie, prowadź systematyczne życie modlitewne. Dzieje Apostolskie, rozdział 4 i wiersz 31, Dzieje 4:31. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Więc po drugie, dzięki modlitwie jesteśmy na nowo i na nowo napełniani Duchem Świętym. Modlitwa nie jest religijnym obrządkiem, ale jest duchową ucztą. To jest duchowa uczta. Kiedy modlisz się, to otwiera się przed tobą niebo i Bóg zaczyna wylewać na ciebie swoje błogosławieństwo. Zaczyna cię wypełniać. Zasoby Bożej łaski, Bożej mocy są tobie dostępne. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Dam mu tyle, ile zechce. Dam mu tyle, ile będzie miał pragnienia, to tyle dam mu się napić. Więc kiedy modlisz się, to nie jest jakiś religijny obowiązek, jakiś obrządek, ale to jest ucztowanie. To jest przyjmowanie od Boga. To jest czas, kiedy niebo się otwiera. Czytamy, że kiedy Jezus modlił się, to niebo się otworzyło nad nim i Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy. Więc kiedy się modlimy, Bóg otwiera nad nami niebo i wylewa na nas swoją łaskę swojego Ducha Świętego. Modlitwa łączy nas z niebem. Czytamy, że pewnego razu Pan Jezus poszedł się modlić i kiedy się modlił, nagle został przemieniony. Nagle zaczął jaśnieć i błyszczeć i zaczął rozmawiać z Mojżeszem i z Eliaszem. Co to się stało? W tym momencie, w momencie modlitwy niebo połączyło się z ziemią. I tak jest, kiedy się modlimy. Kiedy się modlimy, to niebo łączy się z ziemią. Wchodzimy w Boży wymiar, w Bożą obecność. Będziemy słyszeli Boga, będziemy odczuwali Boga, będziemy przeżywali Boga. Bóg będzie nas napełniał swoim Duchem Świętym. A więc módlmy się. Każdy, kto się modli, będzie na nowo napełniany Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, otwórz szeroko swoje usta, a ja je napełnię. Widzieliście takie ptaszki w gnieździe? Takie małe pisklęta, które tak tylko czekają, aż ta mama wrzuci im coś do tego dzióbka, prawda? Słowo Boże mówi, otwórz szeroko swoje usta, módl się, wołaj do mnie, a ja będę cię wypełniał swoim Duchem Świętym. Powiem wam, kochani, że lepsza jest krótsza, a systematyczna modlitwa niż długa, sporadyczna. Lepiej się codziennie modlić, może krócej, ale codziennie znaleźć czas dla Boga, niż od czasu do czasu poświęcić dużo czasu na modlitwę. Słowo Boże mówi, że lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. Lepiej jest być posłusznym codziennie i szukać Pana codziennie i prosić codziennie Duchu Święty, napełnij mnie na nowo, napełnij mnie dzisiaj, daj mi mocy na ten dzień, niż od czasu do czasu złożyć ofiarę i modlić się po kilka godzin. Bóg mówi, wolę Twoje posłuszeństwo niż Twoją ofiarę. Wolę, jak jesteś mi codziennie posłuszny, niż jak od czasu do czasu pokażesz mi, jaki ty jesteś bardzo gorliwy, tak? Bogu nie zaimponuje nasza gorliwość od czasu do czasu. Bogu to nie zaimponuje, kiedy my nie jesteśmy systematyczni, nie szukamy Go codziennie. I po trzecie, jeżeli chcemy być pełni Bożego Ducha, posiadajmy czyste serce i czyste życie. Po pierwsze, przyjmij Ducha Świętego. Po drugie, prowadź systematyczne życie modlitewne. A po trzecie, posiadaj czyste serce i czyste życie. List do Efezjan, rozdział 5 i wiersz 18. Efezjan 5, 18. Jest napisane, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A więc Duch Święty może wtedy nas napełniać. Wtedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy prowadzimy czyste życie, kiedy nie ulegamy rozwiązłości, nieczystości, niemoralności czy innym grzechom, tak? Wtedy możemy być pełni Ducha Świętego. Co się dzieje, kiedy przez pomyłkę wlejesz do swojego silnika diesla benzynę? Czy pojedziesz gdzieś? Do mechanika pojedziesz. Zaholują cię, tak? Co się dzieje, kiedy wypełniamy się nie tym, co trzeba? Kiedy zamiast wypełniać się Duchem Świętym, wypełniamy się tym, co powoduje rozwiązłość, tym, co powoduje nieczystość, tym, co powoduje grzech i upadek. Co się dzieje? Nasze życie zaczyna być zepsute. Nasze wnętrze jest zepsute. Nasz charakter się niszczy. Nasze emocje ulegają zniszczeniu. Nasze ciało bardziej choruje. Cały nasz wewnętrzny silnik jest zepsuty, kiedy wlewamy nie to, co trzeba, tak? Dlatego, jeżeli chcemy być pełni ducha, powinniśmy mieć zawsze czyste życie i czyste serce. Nieczystość i Duch Święty wykluczają się wzajemnie. Czytamy, że od króla Saula odstąpił Duch Pański. Dlaczego od niego odstąpił Duch Pański? Dlaczego Dawid modlił się i wołał, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego? Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy posłuszni Bogu, jeżeli pozwalamy sobie na rzeczy, które nie są właściwe, nie są dobre, to wtedy rzeczywiście Duch Pański może od nas odstąpić, tak? I ta pustka też nie pozostaje długo. Czytamy, że do Saula przyszedł duch zły i zaczął go trapić i męczyć i dręczyć. A więc tak właściwie to masz tylko dwie możliwości. Albo jesteś pełen Ducha Świętego, albo jesteś pełen strapienia, jesteś udręczony i zbity i zmęczony przez ducha tego świata czy ducha złego, tak? Dlatego Słowo Boże mówi, bądźcie pełni ducha. Wtedy jesteście szczęśliwymi chrześcijanami. Wtedy jesteście spełnionymi chrześcijanami. Wtedy wasze chrześcijaństwo jest fascynujące, kiedy jesteście pełni Ducha Świętego. Dlatego przede wszystkim posiadaj serce oczyszczone krwią Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, błogosławieni czystego serca. Oni będą oglądali Boga. Czy twoje serce jest już oczyszczone krwią Jezusa? Ja nie pytam, czy chodzisz do spowiedzi. Ja nie pytam, czy kogoś zabiłeś. Ja pytam, czy twoje serce jest oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. Czy w swoim sercu czujesz się bardziej czysty, czy bardziej grzeszny? Odpowiedz sobie na to pytanie. Czy w swoim sercu czujesz się czysty, czy raczej czujesz się grzeszny? Jeżeli czujesz się grzeszny, jeżeli zdajesz sobie sprawę ze stanu swojego serca, to przyjmij oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa. Przyjmij oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus po to umarł na krzyżu Golgoty, abyś miał czyste serce. Aby twoje grzechy były odpuszczone na zawsze. Na zawsze, aby były ci odpuszczone. I po drugie, żyj codziennie według standardów Bożej czystości. Jeszcze na koniec list do Rzymian, rozdział 3, wiersz 5. Do 8. Kilka myśli na temat życia w czystości. Nasze tłumaczenie może nie być zbyt jasne, także przeczytam to za chwilę z tłumaczenia słowa życia. Ale najpierw z naszego tłumaczenia, od wiersza 5. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Tak dla pewności powiem, że po polsku czytałem. Ale język Pawła jest czasami zawiły. Ja go przeczytam to jeszcze raz z tłumaczenia Nowego Życia, Słowa Życia. Posłuchajcie. Nasze wiarołomstwo wobec Boga to rzecz dobra, powiadają niektórzy. Nasze grzechy służą Bogu, bo ludzie widząc nasze zło dostrzegają Jego dobroć. Dlaczego więc nas karze, pytają, jeśli nasze grzechy mogą Mu się przysłużyć? Nic bardziej błędnego. Jakże Bóg mógłby tolerować grzech? Czy wtedy mógłby kogokolwiek potępić? Przecież nie mógłby mnie potępić jako grzesznika, gdyby moja nieuczciwość przysparzała mu chwały i uwypuklała jego prawość, tak bardzo różną od moich kłamstw. Gdybyśmy przyjęli taki tok rozumowania, musielibyśmy stwierdzić, że im stajemy się gorsi, tym bardziej podobamy się Bogu. Dlatego ludzie, którzy tak twierdzą, całkiem słusznie zostają potępieni. A jednak niektórzy utrzymują, że to właśnie ja coś podobnego głoszę, mówi Paweł. O co tutaj chodzi? Może tak w praktyce, dam wam przykład. Spotykasz się z kimś, kto nie był pół roku w zborze. Mówisz, bracie, czemu ciebie nie ma? Mówi, no wiesz co, no... Miałem trudny czas, ale powiem ci, że to wszystko sprawił Bóg. Powiem ci, że widocznie tak musiało być. Powiem ci, bracie, pastorze, że widocznie taka jest wola Boża. Spotkaliście się z takim tokiem rozumowania? Że ktoś popełnia błędy? Że ktoś ulega pokusom? Że ktoś grzeszy, a potem mówi, widocznie Bóg tak chciał. To, co mnie spotkało, to widocznie była wola Pańska. Widocznie on chciał mnie przez to czegoś nauczyć. Paweł mówi, że kto tak myśli, z pewnością dostąpi potępienia, tak? Kto tak myśli, nadużywa Bożej łaski, Bożej cierpliwości. Jest to nieporozumienie, że my, popełniając błędy i grzechy, mówimy, że to na chwałę Bożą, że Bóg widocznie tak chciał. Że Bogu się to pewnie podoba, że On ma taki plan dla mojego życia. Czy Bóg miałby taki plan dla mojego życia, żebym ja upadł? Żebym ja popełnił zło i grzechy? Czy On w ten sposób chciałby mnie prowadzić? Czy ja w ten sposób chciałbym wychować moje dzieci? Czy ja bym chciał, żeby moje dzieci popełniały błędy? Żeby je wychować? Czy ja bym chciał, żeby moje dzieci cierpiały krzywdę, żeby je wychować? Czy ja bym chciał, żeby moje dzieci chorowały? Miały wypadki, nie wiem, nieszczęścia ich spotykały po to, żeby je wychować? Czy to by była miłość ojca? Czy ja bym chciał mieć problemy z moją żoną po to, żeby nasze małżeństwo było lepsze? Czy ja bym powiedział, o, jak fajnie, że mamy problemy. O, złość się na mnie. Wściekaj się na mnie. Odchodź ode mnie. Dobrze, rób tak, widocznie tak ma być. Czy to jest logiczne rozumowanie? To dlaczego pozwalamy sobie na pewne błędy, na pewne uniki, na pewne złe decyzje, a potem mówimy, widocznie Bóg tak chciał. Widocznie to był Jego plan. To nigdy nie był Boży plan, tak? To nigdy nie była Boża wola. Bóg zamierzył dla nas czyste życie, święte życie, sprawiedliwe życie. Jedną z głównych zasad firmy McDonald's jest ciągłe utrzymywanie czystości. Tam biegają ze ścierką non-stop, tak jak byli nakręceni. I wyobraź sobie, że idziesz na frytki, wchodzisz, a tu nie ma gdzie nogą stanąć. Ketchup na podłodze rozlany, musztarda kapie z sufitu, Big Mac przyklejony do ściany, dobrze się trzyma, dobry sos był w środku, taki kelner z ogórkiem na krawacie, w czym mogę panu pomóc? I ty mówisz, ale przepraszam, tu jest bardzo, bardzo brudno, tu jest niechlujnie. On mówi, no tak, ale widocznie szef tak chciał. Na pewno coś dobrego z tego się nauczę. Na pewno wyjdzie to nam na dobre. Więc niektórzy ludzie nie wykonują oczywistych Bożych poleceń, nie służą Bogu tak, jak Bóg chce, a potem tak, jak Paweł mówi, mówią, że to jeszcze chwałę Bogu przynosi. Mówią, że to jest dobre. Jest to nadużywanie Bożej dobroci i Bożej cierpliwości wobec nas. A więc, kochani, Te trzy rzeczy zapamiętajcie. Jeżeli chcemy być zawsze pełni Ducha Świętego, po pierwsze, przyjmijmy Ducha Świętego. Po drugie, trwajmy w modlitwach, bo to jest zawsze nowe napełnienie od Pana. I po trzecie, prowadźmy czyste życie. Posiadajmy czyste serca i czyste życie, a Duch Święty będzie nas wypełniał. Bóg dał nam Ducha Świętego. Czy wiecie, że Duch Święty jest jedyną osobą Boga na ziemi? Ojciec jest w niebie, Jezus też już jest w niebie, a Duch Święty jest z nami, tak? To jest ten Bóg, Duch Święty, którego mamy, który jest po to, aby nam towarzyszyć przez całe nasze życie. I dzisiaj możesz również przyjąć Ducha Świętego. Nie chciałbym tego nabożeństwa zakończyć bez dania ci okazji do tego, abyś przyjął Ducha Świętego. Pamiętam, 3 lata temu głosiłem w Dzień Zielonych Świąt kazanie i kilka słów wyszło do przodu i pamiętam, że oglądaliśmy Chrzest Duchem Świętym wtedy. Niedawno na weekendzie Alfa 6 osób przyjęło Ducha Świętego. Dzisiaj modliliśmy się z dziećmi i też wierzę, że Bóg chrzciwie Duchem Świętym. Także teraz jest znowu ta okazja, ten moment, abyś przyszedł do Pana, abyś przyjął Ducha Świętego. Jeżeli potrzebujesz oczyszczenia, jeżeli potrzebujesz, aby twoje serce było czyste, dzisiaj jest ten czas, aby przyjść do Jezusa. Chcemy z twojej głowy skłonić w modlitwie. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Ducha Świętego, za to, że dałeś nam wspaniałego pocieszyciela, przyjaciela, pomoc na każdy dzień, tego, który nas prowadzi, naucza, ochrania i strzeże, uświęca. Panie, modlę się szczególnie teraz o te osoby, które jeszcze nie oddały swoich serc Tobie, Boże, które odczuwają gdzieś tam w głębi serca, że nie żyją w czystości, w świętości. Panie, modlę się o te osoby, które czują się grzeszne, winne i potępione. Panie, modlę się, aby teraz zawołały do Ciebie, aby przyjęły Twoje oczyszczenie, aby przyjęły Twoje uświęcenie, aby przyjęły Twoją łaskę i zbawienie.